przyglądamy się sprawom, które dzieją się w naszej ojczyźnie. Mówimy tutaj o estradzie politycznej, bo ktoś mówił o scenie, niektórzy mówią estrada polityczna. Chodzi mi o rząd, który został powołany, no i marszałek Sejmu, też ważna postać. O komentarz do tych wydarzeń poprosiłem pana redaktora Stanisława Michalkiewicza, który także jest felietonistą w Radiu Maryja. Witam serdecznie, panie redaktorze.
Witam ojca, witam słuchaczy.
Czy jest pan zaskoczony nazwiskami ministrów i nazwiskiem nowego marszałka? Zapytam.
No nie jestem zaskoczony, dlatego że te nazwiska stały się przedmiotem spekulacji medialnych jeszcze przed oficjalnym sformowaniem rządu. Ale nie spodziewałem się żadnej rewolucji, dlatego że po emigracji premiera Tuska do Brukseli na taką intratną synekurę przewodniczącego Rady Europejskiej, wiadomo było, że ci, którzy aranżują polityczną scenę w Polsce, żadnych rewolucji nie będą przeprowadzali. Przeciwnie, zależy im na pewnej kontynuacji. Jaka to ma być kontynuacja, to przedstawiły otwartym tekstem niemieckie gazety, które komentowały przejście Donalda Tuska, wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europy. W niemieckiej prasie były komentarze, że to bardzo dobrze się stało, bo kiedy upłynie druga kadencja prezydenta Komorowskiego w roku 2020, to właśnie zakończy się druga kadencja Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. No i wtedy Donald Tusk zostanie wybrany na prezydenta Polski. Widać wyraźnie, że nasza złota pani o wszystkim pomyślała, wszystko zaplanowała. No więc jakże w tej sytuacji tutaj przeprowadzać jakieś rewolucje rządowe? Nominacja pani Ewy Kopacz na szefa nowego rządu oznaczała kontynuację, ale ten rząd ma do spełnienia, jak się wydaje, i to skład tego rządu to potwierdza w całej rozciągłości, ma do spełnienia trzy zadania. Po pierwsze, zapewnienie kontynuacji. I to osoba pani Ewy Kopacz, która jest politycznie niesamodzielna, to jest oczywiste. Jej pozycja wyrosła na tym, że ona, że tak powiem, wykonywała bez wahania wszystkie polecenia premiera Tuska, a tak naprawdę wszystkie polecenia tych, którzy premiera Tuska tam rano i wieczorem nakręcali. W związku z tym to jest zapewnienie kontynuacji. Tutaj pani Ewa Kopacz na pewno nie wystąpi z żadną inicjatywą, która by tę kontynuację naruszała. Drugie zadanie, jakie stoi przed tym rządem, to jest zapobieżenie rozpadowi, czy ryzyku rozpadu Platformy Obywatelskiej. W tym sensie, z tego powodu rząd przypomina Arkę Noego trochę, bo tam w Arce Noego każdego zwierzęcia było też po parze. No i tutaj tak samo. Świadczy o tym obecność Grzegorza Schetyny i Andrzeja Halickiego na stanowiskach ministerialnych. Grzegorza Schetyny na stanowisku prestiżowym, stanowisku ministra spraw zagranicznych, a Andrzeja Halickiego dosyć takim enigmatycznym stanowisku, ale ono może być ważne, bo Ministerstwo Cyfryzacji, diabli wiedzą, czym ono naprawdę się zajmuje. Prawdopodobnie inwigilacją obywateli i zbieraniem różnych takich ciekawostek. Więc Grzegorz Schetyna był przez Donalda Tuska systematycznie szykanowany, co było widać. I nie tylko Grzegorz Schetyna, ale i cała frakcja Schetyniątek. A teraz wraca do łask. To, że Grzegorz Schetyna był przez Donalda Tuska w taki sposób ostentacyjny, nawet szykanowany, dla mnie jest to poszlaka wskazująca na to, iż Donalda Tuska prowadziła ta sama ręka, która prowadzi Ewę Kopacz, a Grzegorza Schetynę jakaś inna. W związku z tym teraz te ręce się uścisnęły. No i drugim takim czynnikiem, który pokazuje, że skład rządu ma zapobiec ryzyku rozpadu Platformy Obywatelskiej, jest obecność pana Cezarego Grabarczyka na stanowisku ministra Sprawiedliwości. On nawet nie potrafił ukryć zadowolenia, że wreszcie to stanowisko osiągnął. No i jeszcze dodatkową taką poszlaką jest dzisiejsza dymisja wiceministra Królikowskiego i nominacja na stanowisko wiceministra sprawiedliwości pani profesor Płatek, która jest znana z takich bardzo radykalnych, feministycznych poglądów, a poza tym jest związana, w każdym razie była związana z Fundacją Społeczeństwa Otwartego Jerzego Sorosza, więc tutaj to jest taki ukłon w stronę, że tak powiem, lewizny, żeby tutaj się asekurować i, że tak powiem, wyeliminowanie wszelkich skłonności, taki był pan Królikowski jako członek Opus Dei, miał takie odchyły katolickie, więc to widać wyraźnie, że tu będzie to eliminowane.
No właśnie, zapytam, a jak pan ocenia, że tak powiem, wpływ Dużego Pałacu, czyli prezydenta Komorowskiego? No bo kto był większym...
Właśnie do tego zmierzam. Mhm. Tylko jeszcze dokończę, proszę ojca, że właśnie w kontekście wejścia na tapetę konwencji Rady Europy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet, to nominacja pani profesor Płatek na stanowisko wiceministra sprawiedliwości to jest znakomite uzupełnienie, to jest takie pendant. No i wreszcie kolejnym elementem, kolejnym celem rządu jest zapewnienie, znaczy dlatego Platforma Obywatelska ma pozostać, że tak powiem, zintegrowana, ponieważ ona stanowi aparat wyborczy prezydenta Komorowskiego, który ma wygrać po raz drugi wybory prezydenckie. Gdyby ten aparat wyborczy mu się rozlazł, no to oczywiście ryzyko porażki jest większe. Natomiast jeśli ten aparat wyborczy pozostanie sprawny i będzie pracował na rzecz reelekcji prezydenta Komorowskiego, no to oczywiście to szanse na sukces są większe. I dlatego prezydent Komorowski bardzo się żywo interesował tym i na przykład sprzeciwił się kandydaturze pana Rostowskiego, byłego ministra finansów i wicepremiera, na stanowisko ministra spraw zagranicznych pod pretekstem, że nie ma on dostatecznego doświadczenia. No ale Grzegorz Schetyna też nie ma dostatecznego doświadczenia, a okazało się, że on się bardziej nadaje na to stanowisko. Więc widać wyraźnie, że intencją prezydenta Komorowskiego było zapewnienie sobie zwartego aparatu wyborczego na przyszły rok, na przyszłoroczne wybory prezydenckie. I wreszcie ostatni cel tego rządu to jest zapewnienie bezpieczniackim watachom pozostawania poza kontrolą. I na, że taki cel ten rząd ma, na to wskazuje jedna nominacja, mianowicie nominacja pani Teresy Piotrowskiej na ministra spraw wewnętrznych. Pani Teresa Piotrowska zresztą dzisiaj nawet formalnie zrezygnowała z nadzoru nad tajnymi służbami, ponieważ uważa, że nie jest w stanie tego nadzoru sprawować, nie ma dostatecznych kwalifikacji i tak dalej. Ja, skoro ona sama to mówi, no to nie wypada zaprzeczać, więc chyba rzeczywiście takich kwalifikacji nie ma, ale to oznacza, że tajnych służb nie będzie kontrolował w dalszym ciągu nikt. I nominacja pani Piotrowskiej jest ostentacyjnym tego potwierdzeniem. Tego, co zauważyła Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie, że tajnych służb w Polsce nie kontroluje żaden konstytucyjny organ państwa. To znaczy, że właściwie one są źródłem władzy, a reszta to jest tylko taka dekoracja.
No to rzeczywiście brzmi niepokojąco. A jak pan redaktor, że tak powiem, wróży, no trudno mówić słowo wróży, ale czy ten rząd tak dodryfuje do przyszłych wyborów, czy będzie coś takiego, że no nie da rady, że rzeczywiście pani Kopacz pokaże, że braknie jej po prostu tutaj sił, albo no będą już takie decyzje, które będą powodowały, że będzie rząd odwołany, czy raczej dodryfuje?
Myślę, że dodryfuje, mimo że chwilą tego samego dnia, kiedy w Sejmie odbywał się wybór marszałka i tutaj jeszcze chciałem kilka słów na temat marszałka Sikorskiego.
No właśnie.
Otóż marszałek Sikorski wygłosił bardzo przymilne przemówienie, wzywając również opozycję do współpracy. ale chyba opozycja nie daje się na te syrenie śpiewy marszałka Sikorskiego nabrać. I pani Beata Szydło powiedziała, że zadaniem marszałka Sikorskiego będzie rozdrażnianie prezesa Kaczyńskiego, w ogóle drażnienie PiSu. Ja chętnie w to wierzę, dlatego że to jest bardzo na rękę. Taka wojna, jałowa wojna Platformy z Prawem i Sprawiedliwością jest bardzo na rękę naszym okupantom, bo ona odwraca uwagę ludzi od istotnych problemów państwa, odwraca uwagę opinii publicznej. Już nie trzeba mówić ani o długu publicznym, ani o bezrobociu, ani o tym, tylko media zresztą pomagają koncentrować tę uwagę na tej jałowej wojnie, już w tej chwili nie bardzo wiadomo o co, między Platformą i PiS-em. I jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, może drobiazg, ale charakterystyczny. Otóż występując w programie Kawa na ławę w TVN-ie, pan Włodzimierz Czarzasty, który no, należy do grupy, czy tam należał do tak zwanej grupy trzymającej władzę, więc z tego tytułu coś tam musi wiedzieć na temat życia politycznego w Polsce. Pan Czarzasty powiedział, i to takim, jako rzeczy zwyczajnej, że pani Ewa Kopacz dostała kartkę ze składem swojego gabinetu, a nie zaproponowała go sama. No już taktownie nie ujawnił, od kogo tę kartkę dostała, ale możemy się domyślić, że od tej samej osoby albo od tej samej grupy, od której kiedyś dostał podobną kartkę pan Donald Tusk w roku 2007, więc to widać tę kontynuację.
No, ciekawe rzeczy się nam tutaj gotują. Zobaczymy, jaki będzie rozwój sytuacji, że tak powiem, na tym froncie, czy na tej estradzie politycznej. No i najbliższy czas, w każdym razie kraj coraz bardziej jest smutny, że tak powiem, i większość społeczeństwa jest zadowolona. Zobaczymy, na ile media tego martwego, mętnego nurtu będą to wszystko ukwiecać i będą mówić, że jest inaczej niż jest. Ale to
jeszcze, myślę, jeśli można, jeszcze słówko.
Proszę bardzo.
Otóż zacząłem mówić o tym, że w dniu wyboru marszałka Sejmu górnicy zablokowali przejście graniczne w Braniewie, Mamonowie, tak, nie wpuszczając pociągów z rosyjskim węglem. W sytuacji, kiedy na hałdach, w zwałowiskach w Polsce zalega co najmniej 5 milionów ton węgla polskiego, sprowadzono w ubiegłym roku 11 milionów ton węgla z zagranicy, w większości z Rosji. To jest węgiel tańszy od polskiego. Nie wypowiadam się na temat jego jakości, bo tutaj zdania są podzielone. Natomiast jest niewątpliwie tańszy od polskiego. No i w związku z tym pojawiły się wśród naszych umiłowanych przywódców takie pomysły, żeby zredukować przywileje socjalne dla górników, że zarząd kompanii węglowej podjął uchwałę o tym, żeby zlikwidować deputat węglowy dla górników. No to oczywiście wszystko to być może, że to by się przyczyniło do obniżenia kosztów wydobycia i ceny polskiego węgla, tym samym zwiększając jej konkurencyjność. Ale warto zwrócić uwagę, że wszystkie spółki Skarbu Państwa są obciążone serwitutami takimi finansowymi na rzecz tajnych służb. One po prostu pasożytują na tych spółkach Skarbu Państwa i to jest główna przyczyna ich niekonkurencyjności, ich małej rentowności. No i na ten temat nikt się nie ośmieli zająknąć, bo to jest największa tajemnica państwowa. Budżet Ministerstwa Spraw Wewnętrznych to jest wierzchołek góry lodowej, a ta część niewidoczna właśnie jest ukryta w spółkach Skarbu Państwa. No i dopóki się tego nie zmieni, no to dopóty będzie tak, jak jest. I nie wiem, czy protesty górnicze doprowadzą do jakiegoś przesilenia tutaj politycznego w Polsce. Myślę, że nie, dlatego że bezpieczniackie watachy korzystają na tym, dlatego iż to one kontrolują handel węglem i jeżeli sprowadzają tańszy węgiel z Rosji i sprzedają go do elektrowni, no to w ten sposób też zarabiają na tym. Zarabiają na, a przy okazji dostosowują naszą gospodarkę do stanu postulowanego w niemieckim programie Mittel Europa z roku 1915. Także tutaj się koło zamyka. Nic w Polsce nie dzieje się przypadkowo. W Polsce nie ma sytuacji rewolucyjnej, ponieważ żadne wpływowe państwo nie jest zainteresowane przeprowadzeniem w naszym kraju politycznego przewrotu.
Tak, dziękuję za komentarz, panie redaktorze, za ocenę tych najnowszych wydarzeń. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nasz gość, pan redaktor Stanisław Michalkiewicz.